Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że wszystkim nam się podobały te fragmenty i ten psalm, który Grzegorz czytał, prawda? Wspaniałe słowa, piękne słowa, słowa mówiące o miłości, o bezpieczeństwie, o takiej Bożym ojcowskim sercu, które jest otwarte i lubimy takie fragmenty. Ja też je bardzo lubię i myślę, że to jest coś, co buduje naszą wiarę, coś, co pomaga nam w takich trudnych momentach naszego życia. To są takie wersety, których możemy się uchwycić, które dają nam siłę do tego, abyśmy mogli przeżyć kolejny dzień. Ale wiecie, kiedy czytamy Boże Słowo, to znajdujemy też fragmenty, które są trudniejsze do przyjęcia, prawda? Które są też jakby takie, stawiają pewne wymagania nam. Fragmenty, które są takie, no bardzo takie dosadne też. Fragmenty, w których Pan Bóg nie owija w bawełnę i mówi prawdę o nas samych. I Biblia używa z jednej strony języka takiego łagodnego, cichego, miłego dla ucha, ale też czasami używa takiego tonu stanowczego. I nieraz ten ton jest taki bardzo ostry. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg jest naszym Ojcem. Wiecie, i kiedy ja popatrzę wstecz, to widzę i pamiętam, że czasami zwracałem się do moich dzieci miło, łagodnie, ciepło. Chociaż może trudno wam to sobie wyobrazić, ale czasami tak było. Ale nieraz nie wystarczyło powiedzieć czegoś spokojnie, prawda? Czasami musiałem groźnie spojrzeć, co akurat mi nie przychodzi zbyt trudno. Czasami musiałem podnieść głos, ale zdarzało się i to nie raz, że musiałem użyć tak zwanej rózgi w zależności od sytuacji i od delikwenta. I dzisiaj chciałbym przeczytać fragment, który być może nam się wyda trudny i ostry i mocny. Wiemy, że apostoł Jan był apostołem, mówi się o nim, że był apostołem miłości, prawda? Dużo pisał o miłości. Można powiedzieć, że doświadczył takiej wielkiej miłości ze strony Jezusa, był jego ulubionym uczniem. I ma takie łagodne w swojej wymowie też listy, prawda? Ale no, różni apostołowie różne rzeczy pisali, różnym tonem też pisali. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali z listu Jakuba. Jakub już nie był takim, byśmy powiedzieli, miłym autorem. Nie pisał samych miłych rzeczy. Potrafił też, kiedy było trzeba i widocznie w reakcji na pewne sytuacje, użyć języka takiego ostrzejszego. List Jakuba, 4 rozdział. Przeczytamy sobie pierwszych 8 wersetów. List Jakuba, 4 rozdział. Czytamy Boże Słowo. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdy mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. To już nie jest taki miły tekst, prawda? Jak ten, który czytaliśmy wcześniej. Ale to również jest Boże Słowo. I to również jest Boże Słowo skierowane do zboru, do ludzi wierzących, do chrześcijan, do tych, którzy kiedyś się nawrócili, przyjęli przebaczenie z Bożej ręki, ale jak wiemy, no życie toczy się, różne sytuacje się zdarzają i różne rzeczy się dzieją. Chciałbym zwrócić uwagę na pewne stwierdzenie. Jakub pisze coś takiego w 4 wersecie. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Przyjaźń z kim? Ze światem. No wszyscy mamy znajomych wśród ludzi niewierzących, prawda? Czasami nawet bliskich znajomych. I chcę od razu powiedzieć, że tu nie chodzi o taką przyjaźń. Tu nie chodzi o ludzi, z którymi mamy dobre, czasami może nawet przyjacielskie relacje. To nie jest złe, jeśli to nie wykracza poza jakieś tam zasady i normy. Ale Jakub pisze tutaj o przyjaźni nie z ludźmi w tym świecie, ale ze światem w znaczeniu system wartości. Z tym, co niesie ze sobą ten świat. Jezus mówi o tym w taki sposób. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Władca świata, władca tego świata. Diabeł, który jest nieprzyjacielem Boga. I z racji tego, że skoro diabeł jest władcą tego świata, to świat również jest nieprzyjazny Bogu, jest wrogi Bogu i wrogi również nam. W Ewangelii Jana czytamy, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat co robi? Nienawidzi. Świat nienawidzi człowieka wierzącego z zasady, dlatego że jest kimś przeciwnym. W środę studiujemy Ewangelię Jana i widzimy podejście tak zwanego świata, tego świata do Jezusa, tą wrogość, tą nienawiść, tą próbę w końcu zabicia Jezusa. I kulminacją było to, że w końcu Jezus pozwolił na to, aby ten świat go zabił. W Ewangelii Jana czytamy również, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Czyli Jezus zwyciężył świat, zwyciężył ten system wartości, to wszystko, co ten świat sobą reprezentuje. I dlatego Jakub mówi, przyjaźń ze światem. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Przyjaźń ze światem. Co to jest przyjaźń? Serdeczne stosunki, wypisane z encyklopedii czy z Wikipedii. Serdeczne stosunki oparte na wzajemnej życzliwości. To jest przyjaźń. Serdeczny stosunek. Życzliwość. otwartość, przyjaźń. Dlaczego Jakub o tym pisze? Dlaczego Jakub pisze o przyjaźni? Dlatego, że to jest pewna rzeczywistość, w jakiej niektórzy chrześcijanie się znajdują. Przyjaźń ze światem. Coś, co nie powinno mieć miejsca. Coś, co nie powinno się nigdy wydarzyć, ale coś, co było prawdą w czasach Jakuba. On nie pisał o czymś, czego nie widział. On opisywał pewną rzeczywistość, w jakiej on żył. Opisywał to, co obserwował, to, co widział. I to było prawdą 2000 lat temu. I to jest prawdą również i dzisiaj. W czasach Jakuba ludzie wierzący przyjaźnili się ze światem. Co to znaczy? Co to znaczy przyjaźnić się ze światem? Coś im się podobało. Coś im imponowało. Coś próbowali przemycić do swojego życia. Coś akceptowali. Coś w czymś uczestniczyli. Coś stawało się częścią ich życia. Przyjaźnić się, spędzać dużo czasu, dobrze się czuć, pragnąć. Prawda? Jeśli mamy jakiegoś przyjaciela, osobę, którą lubimy, chcemy z nią być. Przebywamy razem, dużo czasu spędzamy razem. Mamy podobne zainteresowania. Dobrze nam jest, kiedy jesteśmy z naszym przyjacielem. Przyjaźnimy się. A tymczasem Boże Słowo nie tylko nie mówi o przyjaźni, ale mówi o czym? O wrogości, o nienawiści, która jest z tamtej strony. Świat nigdy nie zaakceptuje zasad Bożego Słowa. Świat nigdy się na to nie zgodzi. Światu nigdy się nie będzie podobało to, o czym mówi Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że władca świata jest Bożym przeciwnikiem, Bożym wrogiem. I pomyślmy teraz, w jakiej sytuacji mogę się znaleźć, kiedy się przyjaźnię ze światem. Jak mógłbyś to pierwszą zwrotkę tej ostatniej pieśni pokazać? Wiecie, to jest coś, co nas dotyka. Śpiewaliśmy, że ten świat swym urokiem nie wabi mnie już. Ale chcę powiedzieć tak, że on wielu z nas, ten świat, wabi. I to mocno. Że znajdujemy się w miejscu, w którym grozi nam to, że możemy próbować się, czy możemy mieć pragnienie zaprzyjaźnienia się ze światem. Nakłania się nas do tego, zachęca nas się do tego. Popatrzmy na młodych ludzi. Jak łatwo, jak wiele rzeczy jest takich, które ich pociągają, nęcą, są atrakcyjne. Prawda? Także wielką walkę muszą toczyć, aby nie zaprzyjaźnić się ze światem, aby być wiernymi Bogu. Wiecie, tutaj w tym wersecie pojawia się jeszcze jedno słowo. Wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? To jest skierowane do ludzi, którzy się zaprzyjaźnili ze światem. Jeśli się przyjaźnisz ze światem, to jakby zdradzasz swoją wiarę, wiarołomny, czyli złamałeś obietnicę, zdradzasz kogoś, łamiesz pewne przyrzeczenia. Przyjaźń ze światem oznacza stanie się tym wiarołomcą, cokolwiek to znaczy. Ale zobaczmy, że Jakub nie waha się użyć tak mocnych słów. Mi się wydaje, że ja nigdy bym się nie odważył w stosunku do nikogo użyć takiego stwierdzenia. Wiarołomny. Ale Boże Słowo o tym mówi. Żebyśmy też poważnie traktowali wszelkie relacje, które mamy gdzieś tam na zewnątrz. Te wszystkie kontakty, które musimy mieć i będziemy mieli. I będziemy chodzili, jesteśmy w tym świecie, chodzimy w tym świecie, patrzymy na to wszystko, co jest w tym świecie. Kontaktujemy się z tym światem. Ale nie mamy żyć za pan brat z tym światem. Nie możemy iść pod rękę z tym światem. Nie możemy iść w jednym rzędzie z tym światem. Bardzo mocne stwierdzenia są używane w momencie, kiedy trzeba opisać właśnie ten moment, tą sytuację, kiedy człowiek wierzący zbliża się niebezpiecznie albo gdzieś tam chodzi po krawędzi, po granicy i tak naprawdę może się znaleźć w sytuacji, że jest, jak to się mówi, jedną nogą w świecie, a drugą nogą w kościele czy jako człowiek wierzący. Jakże wielu ludzi dzisiaj znajduje się w takiej sytuacji. Dlatego, że dzisiejsze życie nie wymaga od nas tego, abyśmy się w sposób mocny, jednoznaczny opowiedzieli po której stronie. Nikt od nas do tego nie zmusza. To musi być nasza decyzja. I dlatego dzisiaj tak wielu ludzi jest, którzy nawet sami nie wiedzą, kim są. I nie wiedzą, czy są bardziej w świecie, czy bardziej w kościele. Czy są bardziej niewierzący, czy bardziej wierzący. Sami nie wiedzą. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Zobaczmy. Staje się. To się nie dzieje. To nie jest decyzja. Wiecie, żaden człowiek wierzący nigdy nie powie, nie usiądzie i powie, no dobra, od dzisiaj staje się nieprzyjacielem Boga. Nie. To się dzieje powoli. To się dzieje na zasadzie, że pomału stanę się przyjacielem świata, ale chcę dalej być przyjacielem Boga. Tak się nie da. Nie da się być w dwóch miejscach naraz. Pewne procesy zachodzą tak wolno, że czasami mogą być dla nas niezauważalne. W niezauważalny sposób czasami możemy znaleźć się w miejscu, w którym nigdy byśmy się nie chcieli znaleźć. Możemy się zaprzyjaźnić z tym światem. Nawet nie wiedząc, kiedy to się stanie. I możemy stać się nieprzyjaciółmi Boga, nie zdając sobie do końca z tego sprawy. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, 2 wersecie czytamy: a nie upodabniajcie się do czego? Do tego świata. Dlaczego to jest napisane? Dlatego, że to jest pewne niebezpieczeństwo. Ja już tutaj, wiecie, nie mówię o rzeczach zewnętrznych, bo to są rzeczy zewnętrzne, prawda? Chcemy ładnie wyglądać. No, teraz obowiązuje taka moda, że garnitur, prawda, ładne ubranie, ale nie o to chodzi, ja nie o tym mówię. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o pewne rzeczy, to, co się dzieje w naszym sercu i w naszym umyśle. Boże Słowo mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On jest zainteresowany tym, żebyś pragnął tych rzeczy, które są w tym świecie. On będzie przychodził do ciebie z rzeczami, które są dla ciebie atrakcyjne. będzie ci podsuwał rzeczy, osoby, obrazy, zainteresowania, różne wspaniałe możliwości i okazje. Wszystko po to, aby ciebie odciągnąć chociaż kawałek od Chrystusa. Abyś chociaż w minimalnym stopniu zaprzyjaźnił się z tym światem. A jak nie z tym światem, to może z osobą z tego świata, która będzie ciebie odciągała od Boga. Boże Słowo mówi w pierwszym liście Koryntian 2:12 jest napisane: a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Wiecie, jest coś takiego jak duch świata. I jest duch, który jest z Boga. To, co się dzieje na płaszczyźnie takiej fizycznej, to, co my oglądamy, na co patrzymy, jakie decyzje podejmujemy, te nasze relacje, które mamy jako ludzie, wiecie, to się też przekłada na tą płaszczyznę duchową. Duch świata, pomalutku, jeśli pozwolimy, będzie sączył w nasze serca, w nasze myśli to, co jest ze świata. Ale Boże Słowo mówi, że my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Apostoł Paweł, jeśli chodzi o świat, napisał coś takiego: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Koniec. Nie ma, z nieboszczykiem nie ma żadnej relacji. To jest koniec. To jest coś, co powinno być zakończone raz na zawsze. Świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Jeden nieboszczyk i drugi nieboszczyk. Jaka może być między nimi relacja? Żadna. Tak powinno być, ale czasami, wiecie, tak nie jest. Tak jak, wiecie, obrazem tego jest to, co Żydzi myśleli o Egipcie. Oni wyszli z Egiptu, oni odeszli kawał drogi do Egiptu, ale oni ciągle myśleli o Egipcie. Oni marzyli o Egipcie. Oni czuli ten zapach Egiptu. Oni, to była dla nich coś przyjemnego. Oni chcieli wrócić do Egiptu. I wiecie co? Przyszedł czas, że niektórzy z nich wrócili. Wrócili do Egiptu. Do miejsca, do którego nigdy mieli nakazane, żeby nigdy tam nie wracali. A jednak to zrobili. Coś, co się wydawało nieprawdopodobne i niemożliwe. Jezus, mówiąc o takim pewnym rozdwojeniu, powiedział coś takiego: nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie można być w dwóch miejscach naraz. To jest niemożliwe. Jakub pisze: zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce jak grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. I to jest dramat wielu ludzi, chciałbym wierzyć, że wierzących. Rozdwojona dusza. Nie ma nic gorszego, niż być człowiekiem o rozdwojonej duszy, który słyszał o Bogu, który znajduje się w Kościele, który przeżył coś, a jednocześnie pragnie, ma w swoim sercu pragnienie tego świata. To nam się podoba jako ludziom. Nasze ciało się wyrywa do tego świata. To jest prawda. Ale naszą decyzją, naszym przekonaniem, naszym pragnieniem powinno być to, abyśmy znaleźli się całkowicie po Bożej stronie. Aby nasza dusza nie była rozdwojona. Abyśmy, tak jak Bóg nas ukochał, tak jak Bóg mówi do nas to, o czym czytaliśmy w tym 103 psalmie. U Boga nie ma rozdwojenia. U Niego nie ma wahania. U Niego nie ma dylematu. Dla Niego jesteśmy ukochanymi, jedynymi dziećmi. I On chce, żeby z drugiej strony było tak samo. Apostoł Paweł w drugim do Koryntian, liście do Koryntian, pisze coś takiego. W zborach, w których on był, również dochodziło do takich sytuacji. I on pisze tak: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego? Co ma wspólnego? I widzimy tutaj, jak Paweł to pokazuje. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem albo Abelialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Widzimy to rozdwojenie, jakie czasami ludzie próbują pogodzić, ale wiecie, to się nie da. To się nie da. Życie takiego człowieka prędzej czy później doprowadza do całkowitego upadku. Nie da się być, czy na dłuższą metę być człowiekiem o rozdwojonej duszy. Co jest potrzebne? Co jest potrzebne? Kiedy widzisz, że tak jest, albo widzisz, że tak może być, albo zdajesz sobie sprawę, że no być może znajdujesz się w takiej sytuacji, albo zmierzasz do takiej sytuacji. Co jest potrzebne? Co jest potrzebne? Paweł pisze dalej. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmocny. Wiecie, zawsze wszystko zaczyna się od decyzji. Od decyzji. Życie wielu ludzi wygląda tak, jak wygląda. Wierzących, dlatego że prawdopodobnie nigdy w swoim życiu nie podjęli takiej wyraźnej, mocnej decyzji. Pamiętacie Eliasza na Górze Karmel? Kiedy zwołał całego Izraela i kiedy stanął po jednej stronie on, po drugiej stronie prorocy Baala, co powiedział do swoich rodaków? Powiedział im tak: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Bóg jest Bogiem, to idźcie za Nim. Co mu powiedzieli? Nic. Nic się nie odezwali. Nic się nie odezwali. Wiecie, dopiero po tym wszystkim, jak Pan Bóg odpowiedział w cudowny sposób i mogli to zobaczyć, to upadli na kolana i mówili: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Czy oni wcześniej tego nie wiedzieli? Wiedzieli. Ale wiecie, co się stało? Zapomnieli. Tak wiele rzeczy im się podobało w tym kulcie Baala. Takie atrakcyjne rzeczy tam były, że oni i oddawali, składali ofiary Bogu, i mieli swoje świątynki na wzgórzach i chodzili do świątyni Baala. Tak wyglądało życie tego narodu w tamtym czasie. Kuleli na dwie strony. Tak jak wielu z nas być może dzisiaj. Może kulejesz na dwie strony. Może zdajesz sobie sprawę, że to jest prawda. Że to jest życie. Że nie ma nic lepszego, że tak naprawdę i tak pewnego dnia będziesz musiał podjąć decyzję, ale być może odwlekasz ten moment, bo jeszcze tyle fajnych rzeczy chciałbyś przeżyć, zobaczyć. Jeszcze tyle ten świat ma atrakcyjnych rzeczy, że tak naprawdę no nie chcę dzisiaj jeszcze zostać tak do końca chrześcijaninem, bo coś tam, bo jakiś powód. I kulejesz na dwie strony. Okropny stan, okropny moment. I Boże Słowo przestrzega nas też przed tym. Bóg chce mieć zazdrośnie tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. On jest zazdrosny. Bóg jest zaborczy. Jemu się nie podoba to. Bardzo mu się nie podoba, kiedy coś takiego się dzieje. Kiedy opowiadasz się po Bożej stronie, to zrób to do końca i porządnie. Ostatni fragment, który będę chciał przeczytać z Piątej Księgi Mojżeszowej, to jest słowo skierowane do Żydów, ale to pokazuje, w jaki sposób Bóg podchodzi do kogoś, kogo sobie wybrał, kogo chce mieć tylko dla siebie. Pokazuje, w jaki sposób Bóg podchodził do Żydów, ale myślę, że tak jak ojciec do swoich dzieci. Wiecie, moje dzieci to są moje. No ostatnio musiałem swoją córkę oddać, tak? Ale to są moje dzieci. One noszą moje nazwisko, mieszkają w moim domu. Ja jestem ich ojcem. Jakże by mi było przykro, gdyby jeszcze, nie wiem, miały czy nazywały w ten sposób jak mnie, jeszcze dwóch czy trzech ojców, prawda? Dzieliły tą swoją tą miłość, którą powinny żywić do mnie jeszcze gdzieś tam. Przykre by to było. To się nie zdarza w takich normalnych rodzinach, ale czasami w tej duchowej rzeczywistości się zdarza. Gdy Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi Bóg przed tobą wiele narodów, liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wyda je Pan Bóg twój tobie i ty je wytracisz, obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Twojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby gniew przeciwko wam i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan Bóg twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Abyś był jego wyłączną własnością. Masz świadomość tego, że ciebie wybrał Bóg? Z tak wielu ludzi, którzy żyją wokół ciebie, ciebie wybrał Bóg, abyś był jego wyłączną własnością. Wiecie, tam nie było żadnych półśrodków. Tam nie było jakichś dylematów. Jest napisane: ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. A może tam były jakieś zabytkowe, fajne rzeczy? A może tam były jakieś artystyczne rzeczy? A może? Wiecie, nie. Nie ma żadnego kompromisu. Nie ma taryfy ulgowej na to, co jest ze świata w twoim i moim życiu. Być może są jakieś rzeczy, które trzeba zniszczyć, ściąć, spalić, wyrzucić. Ty wiesz i Bóg wie. Może mamy w swoim życiu takie rzeczy, które zasmucają Boga, które obrażają Boga, które powodują, że Bóg czuje się odrzucony. Coś, co nam się podoba, coś, co lubimy, coś, co, o czym wiemy, że jest z tego świata, ale jest dla nas ważne, jest cenne. Boże polecenie było jasne. Potłuczesz, zniszczysz, zetniesz, spalisz w ogniu. Pozbądź się tego. Wyrzuć to. Nie miej z tym kontaktu, bo to prędzej czy później doprowadzi twoje życie do upadku. Może jesteśmy zdrowi fizycznie, ale wiecie, duchowo możemy kuleć. Możemy kuleć, możemy znajdować się, czy być, jak mówi Jakub, ludzie o rozdwojonej duszy. Ludzie, którzy żyją trochę tu, trochę tam. Ludzie, którzy ani z tego świata za bardzo nie użyją, bo się będą bali, bo ich Boże Słowo powstrzymuje, ani nie są takimi prawdziwymi chrześcijanami, o których niedawno, ja wiem, że o tym mówiliśmy. I tak naprawdę nie wiedzą, kim są. Potrzeba było decyzji, wiecie, decyzji, żeby wziąć siekierę i zrąbać to drzewo, czy spalić ten posąg, czy zburzyć ołtarz. Potrzeba decyzji i konkretnego działania, żeby stanąć wyraźnie i jednoznacznie po Bożej stronie. Czasami potrzeba też odwagi. Boimy się być może, że Pan Bóg nam zabierze coś, że będziemy stratni. W pewnym sensie tak. Ale wiecie, Bóg ma dla nas o wiele więcej wspaniałych rzeczy niż to, co nam oferuje ten świat. Nie można służyć dwóm panom. Nie możesz żyć w takim zawieszeniu. Wiecie, lepiej być. Lepiej ponieść stratę. Lepiej narazić się na, nie wiem, ośmieszenie w tym świecie. Lepiej uchodzić za głupca, za kogoś niemodnego, nienowoczesnego w oczach tego świata, niż być człowiekiem o rozdwojonej duszy albo takim wiarołomcą, na którego Bóg patrzy, tak jak na, wiecie, na kościół, który był letni, który też nie wiadomo, sami nie wiedzieli, czy są wierzący, czy niewierzący, prawda? Obyś był zimny albo gorący. Bądź konkretny. Jeśli podoba ci się ten świat, drzwi są otwarte i w jedną stronę, i w drugą. Bóg nigdy nie ukrywał. Bóg nigdy przed nikim nie zamykał drzwi. Do Żydów też powiedział: kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, ale wybierz życie. Wybierz Boga, wybierz Jezusa. Stań wyraźnie i konkretnie po Jego stronie, tak żebyś ty wiedział i żeby wszyscy wokół wiedzieli, kim jesteś. Tego każdemu z nas życzę. Amen. Powstańmy do modlitwy.